Pozdrowienia od żyrafy z warszawskiego zoo. Dzisiaj jest 25 kwietnia, wtorek, godzina 7.11. Zaczynamy poranek Wnet, ale w tym tygodniu szczególną uwagę w Radiu Wnet poświęcamy książkom. Stronniczy tydzień, czyli tydzień książki. Będzie to słychać w dzisiejszym poranku. Będziemy rozmawiać o książkach. Każdy gość odpowie o swojej ulubionej książce. Tak dzisiaj w poranku będzie, ale jeszcze przypominam Państwu, że można wysłać swój ulubiony cytat na adres cytat@wnet.fm, tam też dodać swój numer telefonu i potem będziemy się kontaktować i będziemy z Państwem rozmawiać o książkach. Tak to się wydarzy, a jeśli chodzi o dzisiejszych gości, Dmytro Antoniuk, już za chwilę raport wojenny plus książka. Gabriel Maciejewski, wydawca, dziennikarz, blog Korylus, rozmowa o książkach. Marek Grubarczyk, rozmowa o polskich portach. Krzysztof Szczucki, rozmowa o prawie. Krzysztof Miklas, rozmowa o sporcie, a na koniec na deser Kazimierz Gajowy i Krzysztof Kunert. No to zaczynamy.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, jak zwykle w kijowskim studiu. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
Wiem, że to nie jest czas na Ukrainie, w którym człowiek poświęca czas, którym poświęca się, ma się czas na lekturę, ale powiedz, jaka jest Twoja ulubiona książka na czas wojny?
Akurat ja myślę, że w takich akurat czasach trzeba poświęcać czas na dobrą lekturę, na dobrą literaturę, na dobrą książkę i jedna z moich, oczywiście nie mam ulubionej, ale jedna z moich ulubionych to jest książka, która nazywa się Rozmowy z katem, oczywiście autorstwa Kazimierza Mociarskiego. I po raz pierwszy zapoznałem się z tą książką w 2009 roku, kiedy w Czerniowieckie ukraińskie wydawnictwo Knygi 21 wydało to w języku ukraińskim, zrobił przepiękne tłumaczenie, zrobił Oles Gerasim z Lwowa. Znam się osobiście z Olesiem, jest po prostu super fachowcem i ta książka, no po prostu łyknąłem tą książkę, nie wiem, za dwa dni chyba, albo nawet szybciej, bo z jednej strony opisane są straszne rzeczy, bestialstwa, wszystko, co robił Jürgen Strop w Warszawie i uważam, że teraz, kiedy była rocznica powstania w getcie warszawskim, to warto przypominać o tej książce i też przy okazji, kto jeszcze nie czytał, to bardzo, bardzo polecam. To ta książka akurat opisuje, co robili naciści w getcie warszawskim. No, ale z drugiej strony, to jak to opisuje Kazimierz Mociarski, co on o tym myśli, jednak no, pozwala w jakimś stopniu jeszcze mieć wiarę w ludzkość, tak powiem.
Rozmowy z katem z kolei skojarzyły mi się z tym Wagnerowcem, który udzielił wywiadu, Azmat Uldarow, to jest kat, opowiadał o tym, w jaki sposób mordował ludzi w Bachmucie, rozkaz zastrzelić wszystkich. Sam osobiście odpowiadał za to, że 300 osób zabił, ukrywających się w piwnicach 9-piętrowego domu, został w Rosji zatrzymany.
Zatrzymany i przy tym też okrutnie pobity, bo on został zatrzymany przez policję rosyjską, ale jednocześnie przy zatrzymaniu byli też jego kolegowie, Wagnerowcy, którzy przy tym zatrzymaniu mówili, że my ciebie zabijemy za to, co ty zrobiłeś, za ten wywiad i tak dalej. Także ja jeszcze wtedy myślałem, że po tym wywiadzie on niedługo przeżyje, no i myślę, że tak i będzie.
To ten wywiad okazał się wywiadem bardzo prawdziwym. Nie była to żadna ustawka, tylko prawdziwy dziennikarz rozmawiał z prawdziwym mordercą.
Tak jest i też podziwiam, że jeszcze w Rosji są prawdziwi dziennikarze, którzy mają odwagę robić takie wywiady, będąc w Rosji.
To przypomnijmy, że to jest portal Gulag.net. Tam można znaleźć i ten wywiad, i pewno inne wywiady. Z kolei rozmowy z Katem, no to też sytuacja w ONZ-cie, wystąpienie ministra Ławrowa. Co ty o tym sądzisz? Co pisze o tym prasa ukraińska?
Przepraszam, łyk trochę herbaty. Jestem przeziębiony, musiałem po prostu łyknąć.
Nie trzeba otwierać okna, bo jest przeciąg.
Tak, o Ławrowie w Waszyngtonie, w ONZ-cie. Sądzę, że szkoda, że Stany Zjednoczone po prostu dali mu wizę. Trzeba było nie wydawać wizy podobno jak innym przedstawicielem Rosji w ONZ-cie.
Nie mają wyboru chyba. To jest takie prawo międzynarodowe, że ONZ i ci, którzy przyjeżdżają do ONZ-u, nawet jeżeli są z państwa, które napadło na inne państwo, mają prawo do wjechania na teren Stanów Zjednoczonych i mają prawo poruszania się tylko po określonych drogach między lotniskiem a ONZ-em.
Tak, tak. Oczywiście to byłoby niezgodnie z prawem międzynarodowym, ale to, co robi Rosja, zaczynając od 2008 roku albo jeszcze wcześniej, to absolutnie też jest niezgodnie z prawem międzynarodowym. No i można byłoby wymyślić cokolwiek, jakieś bzdury i powiedzieć, no u nas drukarka zepsuła się i nie możemy wydać wizy panu Ławrowu i tak dalej, i tak dalej. No ale to takie marzenie, chociaż można byłoby coś takiego zrobić i ja uważam, że to byłby potężny też cios dla całej Rosji, jak na przykład ten wydanie orderu na areszt Putina międzynarodowego, to tak byłoby też z tym Ławrowem. No ale to, co on mówił w ONZ-cie, no to nie ma nic nowego, to on powtarza swoją propagandę, powtarza te wymyślone wszystkie te bajki o tym, że oni wyzwalają Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj ja szczególnie nie zwracałem nawet uwagi na to, co on tam mówił, ponieważ ja od razu naprzód wiedziałem, o co jemu chodziło.
I co Ławrow w ONZ-cie powie, że odwróci po prostu kartę na drugą stronę i będzie udawał, że jest zupełnie inna. To w takim razie, Dmytro, porcja informacji z tego, co dzieje się na froncie, w frontach Ukrainy.
Co ciekawe, w Bachmucie teraz my nie widzimy, żeby byli jakieś zmiany w ciągu ostatniej doby. Nawet na niektórych odcinkach frontu bezpośrednio w Bachmucie jest sytuacja już lepsza dla wojsk ukraińskich, przepraszam. Przepraszam, bardzo coś przeziębienie mnie bierze, więc muszę coś równolegle, coś wypić, jakiejś wody albo herbaty. Więc w Bachmucie sytuacja jest, no nie powiem stabilna, ale nie widać, żeby wróg miał jakieś sukcesy na tym odcinku frontu. Nie widać tego też na innych częściach całego frontu, w której rozciąga się na ponad 1000 kilometrów. Także walki są w Bachmucie, walki są pod Awdijewką, walki są bezpośrednio w Mariince, walki są też na północ od Bachmutu, za rzeką Siwierski Doniec. ale wróg nie ma postępów bodajże za ostatnią dobę. No a natomiast już wczoraj o tym mówiłem. Warto powiedzieć, że dron ukraiński nadwodny, tak, albo wodny, tak można powiedzieć, jednak sięgnął do swego celu w buchcie Sebastopolu i wybuchł bezpośrednio już tam, gdzie stacjonuje flot, marynarka czarnomorska rosyjska. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne wydarzenie, które stało się poprzedniej nocy. No i też odnotujemy, że w Rosji, w różnych częściach Rosji widać, że spadają też drony, jest niespokojnie i tak dalej. No i jeszcze jedna informacja była ciekawa z tego wycieku informacji z Pentagonu. Wczoraj ona pojawiła się w mediach ukraińskich o tym, że Amerykanie poprosili nasze służby specjalne, wywiad ukraiński, żeby nie robili ataków na Rosję w rocznicę inwazji, czyli 24 lutego 2023 roku. Zgodnie z wyciekiem tej informacji, nie wiem, czy to naprawdę było prawda, czy nie, siły specjalne ukraińskie planowali ataki nawet bezpośrednio w samej Moskwie. I Amerykanie poprosili Ukraińców, żeby tego nie było. No i jak widzimy, tego dnia jakichś potężnych ataków na terenie Rosji my nie widzieliśmy.
Dmytro, rozpoczęliśmy od książki, powiedziałeś o rozmowach z Katem, a jaką ukraińską książkę byś polecił słuchaczom Radia Wnet?
Ukraińską książkę bardzo polecam mego ulubionego autora, mianowicie Jurija Andruchowicza, i nazywa się ona 12 obrócił. To 12 obrócił po ukraińsku, ale jak to przetłumaczono po polsku, to przepraszam, w tej chwili nie pamiętam. 12 pierścieni, coś takiego. Tutaj trochę to przypomina Tolkiena oczywiście, którego też kocham strasznie, ale jeżeli chodzi o ukraińskiego autora, to polecam Jurija Andruchowicza, który jest drukowany w znanym wydawnictwie polskim, wydawnictwie Czarne. Także jego książki, a mianowicie ta książka, albo jeszcze jedna jego książka, jedna z trylogii, którą on napisał na początku lat 90., w połowie lat 90., to polecam książkę, która nazywa się Perwersja. Niesamowita lektura. Jurij Andruchowicz po prostu jest mistrzem pióra
co,
i polecam.
Co niesamowitego jest w tej lekturze?
O, no, to ciężko tak powiedzieć, to jest książka o Ukraińcu, który wędruje przez całą Europę do Wenecji, i jednocześnie to jest i coś w rodzaju detektywu, coś w rodzaju, wkręca tam też mistyka, ale to przede wszystkim napisane takim barwnym językiem, a tak to wszystko opisane, że po prostu też ja łyknąłem też tą książkę bardzo, bardzo szybko i byłem pod wielkim wrażeniem kilka lat, i też będąc pod tym wrażeniem zapoznałem się bezpośrednio z Jurijem Andruchowiczem, z którym przyjaźnił się, i no po prostu jest to naprawdę bardzo, bardzo świetna lektura.
To na zakończenie można powiedzieć tak. Dmytro Antoniuk, połykacz książek i połykacz herbaty. Dmytro, zdrowia ci życzę i pewno o 9:30 usłyszą cię jeszcze słuchacze Radia Wnet. Dzisiaj jest wtorek, studio Kijów, jak co dzień 9:30.
Dziękuję.
Dziękuję. Jest godzina 7:25. Słuchają państwo Poranka Wnet, a skoro o literaturze, to może taka literacka piosenka Okularnicy, słowa Agnieszki Osieckiej. Coraz mniej jest tych okularników, przynajmniej na krakowskim przedmieściu, chociaż nie, w okularach chodzi coraz więcej osób. Sława Przybylska śpiewała, jest godzina 7:28.
Stronniczy tydzień. 7 dni z książką w Radio Wnet.
Gabriel Maciejewski, wydawca, dziennikarz, blog Korylus. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie, dzień dobry.
I przywitamy tych wszystkich, którzy oglądają transmisję poranka na naszym kanale YouTube, bo widać pana i pan mnie widzi i ja pana widzę.
Na szczęście.
I będziemy rozmawiać o trzech książkach. Zaczynamy od Nadberezyńców. Lubi pan książkę Floriana Czernyszewicza?
Lubię ją, ale powracam do niej zawsze ze smutkiem, dlatego że to jest zaprzepaszczona szansa w literaturze polskiej, cały ten nurt. Musimy pamiętać o tym, że Czernyszewicz pojawił się w stosunkowo niedawno w zasięgu naszych percepcji czytelniczych. Wcześniej go nie było. Mieszkał sobie w Argentynie, zmarł w 1964 roku, a my przez całą swoją młodość i dorosłe życie interesowaliśmy się Gombrowiczem, a nie Czernyszewiczem. I to jest pewien paradoks, tak? Cały świat Floriana Czernyszewicza zniknął z naszych oczu i on zniknął w ogóle. Nie ma go i nie było go już w momencie, kiedy Florian Czernyszewicz wyjeżdżał do Argentyny. Więc ta książka, pięknie napisana, jest dziełem bardzo smutnym. Bardzo smutnym i muszę się przełamywać za każdym razem, kiedy chcę do tej książki wrócić. Ale to nie znaczy, że nie należy jej czytać. Należy, a nawet należy ją zekranizować, tylko że przypuszczam, że taki moment nie nastąpi.
Dlaczego?
Dlatego, że nikt już nie rozumie ani tamtych czasów, ani okoliczności politycznych. Nikt nie rozumie, co to była szlachta zagrodowa. Mamy jakieś inne problemy, może ważniejsze, ale nie przypuszczam. Mam taką hipotezę. Ona w mojej ocenie potwierdza się za każdym razem, kiedy zaczynamy robić coś z literaturą. To znaczy, jest tylko jeden rodzaj prawdziwej literatury w Polsce. Być może też jest tak gdzie indziej, ale tego nie jestem w stanie stwierdzić. To są wspomnienia szlachty. Tylko wspomnienia szlachty są autentyczną literaturą. Reszta to są aspiracje i propaganda. To oczywiście można się ze mną nie zgodzić albo polemizować. Ja chętnie w takie polemiki będę wchodził. Ale mamy dzisiaj trzy książki. Wszystkie trzy są napisane przez ludzi herbowych. Każdy pochodził z innej sfery, ale wszyscy reprezentowali ten sam świat, do którego my nie należymy, choć mówimy tym samym językiem, w którym oni pisali. Mamy Czernyszewicza, mamy Jałowieckiego, no i Edwarda Wojniłowicza. Mamy szlachetkę zagrodowego, który był wywiadowcą na wojnie z bolszewikami, no i dwóch panów pełną gębą, tak, którzy wszyscy oni posiadają niezwykły talent narracyjny. Niezwykły. No jakież oni szkoły pokończyli? No Czernyszewicz, który jest chyba najbardziej z nich takim literacko utalentowanym, no bo pozostali dwaj spisywali swoje życie. To jest samorodek. No, przecież on nie odebrał wykształcenia w takim rozumieniu, w jakim my to dzisiaj rozumiemy. No, Jałowiecki chodził do bardzo porządnych szkół, Wojniłowicz tak samo, ale to byli ludzie z wykształceniem technicznym. Technicznym. Trzeba o tym pamiętać. A jak zabieramy się za lekturę tych książek, to po prostu nie jesteśmy w stanie wyjść z podziwu, że tak w ogóle można. Jak Jałowiecki opisał cykl produkcji buraka cukrowego.
To jest mój ulubiony fragment.
To jest coś absolutnie wstrząsającego. Nie ma to żadnej konkurencji. Po prostu nie ma.
To jest prawda. Człowiek nie wie o tym, jaką walkę trzeba stoczyć, żeby ten burak dojrzał.
I jaki trzeba mieć talent narracyjny, żeby to opisać. Przecież no, nie wyobrażamy sobie, że jakiś współczesny autor, albo nawet autor przedwojenny, albo nawet człowiek, który jest specjalistą od mowy wiązanej, nazywamy ich poetami, zabiera się za ten opis. On by poniósł dramatyczną klęskę, niestety, to by się nie dało czytać. Natomiast Jałowiecki, fachowiec, jednocześnie produkt pewnej kultury, która no, opowiadała o sobie, i to też było jej funkcją, że kultura ziemiańska, kultura szlachecka mówiła o sobie i mówiła bardzo pięknie. Dopóki mówiła sama i nie została zastąpiona przez jakichś pośredników, na przykład Helenę Miszek, która próbowała mówić o tej sferze, z niej pochodziła, ale weszła w rolę pośrednika i to no, mogło się w pewnym momencie podobać, ale się potwornie zestarzało. Jałowiecki, Wojniłowicz, Czernyszewicz nie zestarzeli się w ogóle.
To
są ciągle aktualni.
To teraz ich rozdzielmy. Czernyszewicz, nadberezyński, perła polskiej literatury. O czym opowiada?
To jest historia zaścianka szlacheckiego na Mińszczyźnie w momencie przełomowym, czyli w latach I wojny światowej. To są ludzie, którzy przygotowywali się na przyjście Polski, którzy byli przekonani o tym, że odrodzi się królestwo, że odrodzi się Rzeczpospolita obojga narodów, którą obydwa narody łączyć będzie król. To na kartach Czernyszewicz to pięknie ujmuje, bo on nie boi się śmieszności. To znaczy on prezentuje naiwność tych ludzi, ich zetknięcie z rzeczywistością, no, która okazała się tragiczna. Tragiczna ze względu na to, że odrodzona Polska nie była tym, o czym oni marzyli. Przegrodziła ich ziemię rodzinną na dwie części, zostawiając większą część po stronie bolszewickiej, skazując ludzi, którzy tam mieszkali, na śmierć pewną w zasadzie, bo to zesłanie, które było udziałem niektórych mieszkańców pozostawionych poza granicą ryską, no, równało się śmierci. I to jest powieść tragiczna, dlatego że no, ona dotyka takich spraw, o których nie chcemy dzisiaj mówić. To znaczy, na ile uczciwie odrodzona ojczyzna potraktowała Polaków mieszkających na dawnych północno-wschodnich Kresach. No, to jest temat do wielkiej dyskusji, narodowej.
Którzy przez lata pielęgnowali polskość mimo bardzo trudnych warunków. Wspominaliśmy też o wspomnieniach Edwarda Wojniłowicza. Mam książkę, mam pamiętnik wspomnienia Edwarda Wojniłowicza tutaj w studio przy Krakowskim Przedmieściu. Pokazuję tym państwu, ci państwo, którzy oglądają transmisję w internecie, widzą. Pan wydał tą książkę,
tak,
i napisał wstęp do tej książki. Dlaczego pan się zdecydował na wydanie wspomnień Edwarda Wojniłowicza?
No dlatego, że Edward Wojniłowicz jest postacią wielowymiarową, jest postacią piękną, jest postacią, która łączy inne osoby z tego kręgu kulturowego. Musimy pamiętać o tym, że oni wszyscy, w większości, ci z tej górnej półki, byli ze sobą w jakiś sposób spokrewnieni, spowinowaceni. Ci wszyscy ludzie tworzyli pewną nieformalną organizację. Do tego zajmowali się organizowaniem życia gospodarczego. Wojniłowicz był prezesem Miejskiego Towarzystwa Rolniczego. Założył jakiś taki minibanczek w Klecku, który pomagał gospodarować ludziom, no, zmagającym się, co by tu nie mówić, z opresją carską. Po roku 1906 ta opresja nieco zmalała, ale to nie zmienia faktu, że ci ludzie musieli się mierzyć z wyzwaniami politycznymi. I oni tym wyzwaniom dawali radę. Nie mając państwa, nie mając w zasadzie żadnego zaplecza, poza tymi swoimi, można powiedzieć, kastowymi, tak, ale no szlacheckimi, sięgającymi gdzieś hen w przeszłość do Władysława Jagiełły, powiązaniami. To procentowało, to im dawało przewagę nad aparatem urzędniczym carskim, nad policją, w zasadzie nad wszystkim. Oczywiście też spowodowało oskarżenia tych ludzi o politykę ugodową. No, polityka ugodowa to jest to, co robił Wojniłowicz, czyli ochrona stanu posiadania. Jak ktoś nie ma stanu posiadania, to nie ma czego chronić, prawda? Natomiast ci ludzie mieli świadomość tego, że coś mają i chcieli za wszelką cenę to zachować, no bynajmniej nie dla siebie, dlatego że oni byli częścią tradycji państwa polsko-litewskiego. I o tej tradycji pisał Wojniłowicz, o tej tradycji pisał Jałowiecki, o tej tradycji pisał Czernyszewicz. starali się to wszystko zachować, więc no dlatego to wydałem, dlatego że to jest ważny element naszej tradycji, do którego wiele osób no nie ma stosunku, bo o tym nie wie, albo odnosi się do tego negatywnie. No to jest poważny błąd, dlatego że te pisma powinny być przypominane, czytane bez przerwy. Ja wydałem też drugi tom wspomnień Edwarda Wojniowicza, który pozostawał w rękopisie. Podjęliśmy taki wysiłek. Kilka osób zaangażowanych w to bardzo emocjonalnie. Bardzo im dziękuję z tego miejsca. Jeszcze raz odcyfrowały te zapiski, co nie było łatwe, przeprowadziły redakcję, no a ja sfinalizowałem to w postaci właśnie drugiego tomu, który jest dostępny ciągle jeszcze chyba na Allegro, bo u mnie go już nie ma. Uważam, że należy tak robić i wszystko, co jest do wydania, należy wydać. Rzeczy nie mogą pozostawać w rękopisie, a Wojniłowicz przez wiele lat pozostawał w rękopisie i to było straszliwe zaniechanie. Parę osób miało do mnie pretensje, że zrobiłem to za szybko, bo nie było przypisów. No, proszę państwa, leżało to 70 lat. Był czas, żeby się tym zająć i zrobić przypisy, skoro nikt tego nie zrobił, no to trudno. No, ja to zrobiłem tak, jak zrobiłem. I jest. Dlatego jeszcze prowadziła mnie dziwna intuicja, słuszna, dlatego że kilka lat po tym wydaniu moim Wojniłowicza no, ogłoszono proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Edwarda, co jest szalenie istotne, tak? Dzisiaj Wojniłowicz w Polsce jest zapomniany, próbujemy go przypominać, no ale on jest w panteonie działaczy niepodległościowych Białorusi, tak? Łukaszenka wziął go na sztandary. Co prawda komuniści nie dopuścili do tego, żeby tam chyba jakaś ulica miała być jego imienia, to się nie stało. No ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że trzeba o tym człowieku przypominać.
I dlatego przypominamy Edwarda Wojniłowicza, Floriana Czernyszewicza i Mieczysława Jałowieckiego. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Gabriel Maciejewski, wydawca, dziennikarz i publicysta. Korylus, taki jest blog Gabriela Maciejewskiego. Można go znaleźć w internecie. Jest godzina 7:40. W studiu już gość Marek Grubarczyk, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny między innymi za polskie porty. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Ale nastrójmy się i zanim rozpoczniemy rozmowę, posłuchamy Anny German. literatury do polityki. Marek Grubarczyk, wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za między innymi polskie porty, polskie stocznie, polskie rzeki. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
No to zaczniemy od tych portów i od jej przepustowości. Przepustowość polskich portów to interesuje teraz wszystkich. Czy uda nam się wywieźć to zboże, które jest zgromadzone w silosach? Czy uda nam się potem zapełnić te silosy z powrotem zbożem, które zbierzemy w Polsce?
Czy ja nie chciałbym się wypowiadać na temat żniw i potencjału przede wszystkim produkcyjnego w zakresie artykułów rolnych. Natomiast ja myślę, że to nie jest większy problem ze strony przede wszystkim operatorów czy potencjału w polskich portach. Oczywiście jeśli chcemy zgromadzić w porcie kilka milionów ton zboża, no to jest to oczywiście niemożliwe, bo nigdy takiej infrastruktury nie budowaliśmy, czy historycznie, bo ja mówię przecież od dekady, nic takiego się nie działo, jeśli chodzi o wywóz zboża, czy generalnie eksport zboża. Więcej importowaliśmy w tym zakresie, natomiast jeśli chodzi o teraz o potencjał wywozowy, no my szacujemy to na około miliona ton miesięcznie w zakresie transportu w możliwości wywozowych portach i myślę, że to jest w 100% wystarczające w ramach oczywiście obecnych potrzeb. Docelowo, oczywiście jeśli chodzi o ustanowienie już takiego trwałego korytarza transportowego z Ukrainy, bezwzględnie inwestycja jest potrzebna w rozbudowę. Zresztą Ministerstwo Rolnictwa już pracuje nad tym od paru lat, stworzenie agroportu i tutaj nawet specjalna uchwała w zeszłym roku została przez nas podjęta na przystosowanie nabrzeża. No czekamy na kolejne działania w tym zakresie.
Ale ten agroport powstaje, czy jest uchwała, ale tylko jest uchwała, czy to jest budowane, czy nie? Czy...
Znaczy myśmy przygotowali w portach pewne obszary, które nadają się pod rozbudowę w zakresie agroportu. Zostało wybrane przez Ministerstwo Rolnictwa nabrzeże w porcie północnym gdańskim. To zostało zapisane i my jesteśmy gotowi w zakresie inwestycyjnym rozpocząć już budowę infrastruktury. No, to wszystko znajduje się teraz w gestii Ministerstwa Rolnictwa.
Tych portów zdolnych do tego, żeby przeładować zboże w Polsce jest ile? 4?
Czy my mówimy o portach Skarbu Państwa, ale one de facto mają największy potencjał, bo największe jednostki mogą wchodzić. No dzisiaj trwa ogromna dyskusja na temat portów Kołobrzegu. Widzimy to szaleństwo w tym zakresie. No, oczywiście wszystkie porty mogą wywozić zboże, no ale żeby wszedł 30-tysięcznik, czy nie wiem, nawet 15-tysięcznik, no to tylko może się odbywać w portach Skarbu Państwa, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, natomiast te mniejsze porty nie mogą obsługiwać takich jednostek. Natomiast z naszej strony nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby obsługiwały.
Donald Tusk, pan zna takiego polityka?
No ostatnio słyszymy o nim dość dużo.
Jeździ po Polsce
znowu.
Po Polsce i przekonuje o tym, żeby głosować na Platformę Obywatelską. Obliczył, powiedział, 66 tysięcy wagonów ze zbożem z Ukrainy wjechało do Polski. To tyle, gdyby je postawić jeden za drugim, to było od Przemyśla do Świnoujścia. Może byłoby jeszcze więcej, można było zrobić zdjęcie z Księżyca. Powiedział, i tylu wagonów Prawo i Sprawiedliwość nie zauważyło.
Znaczy to już w słynnym bodajże 40-latku było jak stąd do Raciborza, bo tam może ma szwagra Donald Tusk, nie wiem, w Przemyślu. W każdym bądź razie sytuacja związana z Ukrainą i z ustanowieniem korytarzy transportowych wynikających po prostu z zamknięcia Odessy była jednoznaczna. Ja też nie chcę się wypowiadać tutaj na temat związany przede wszystkim z handlem zbożem, bo to jest rynek dość trudny, dość ograniczony. Zresztą jeśli chodzi o cały obszar humanitarny, z którym mieliśmy do czynienia przecież parę miesięcy temu, konieczności ustanowienia, to wszystko wiąże się na obecną sytuację, która powstała. Ona nie jest taka dramatyczna, bo jak już wskazaliśmy, naprawdę te ilości z Ukrainy nie stanowią tak dużych problemów, jeśli chodzi o wyekspediowanie tego dalej. Myślę, że większy problem jest ze skupem tego zboża przede wszystkim i sprzedażą w zagranicę, w eksport tego, znalezieniem odbiorcy na niego.
A czy pan minister wie, jaka jest sytuacja teraz w portach? Czy to zboże wypływa, jest eksportowane z Polski? Czy jest popyt na to zboże, które zostało zgromadzone w Polsce?
Czy jest to określone przede wszystkim i funkcjonuje w oparciu o giełdę zbożową międzynarodową. I ta giełda rządzi się swoimi prawami. Tutaj, jeśli chodzi o tak zwanych traderów, którzy realizują swoje kontrakty. Oni mają podpisane umowy z operatorami w portach. Te wywozy odbywają się na bieżąco. Tak jak oni zakontraktują, tak się odbywa w eksport tego zboża. Natomiast no, my jesteśmy odpowiedzialni za infrastrukturę i tą infrastrukturę, jeśli trzeba będzie rozbudować, jesteśmy gotowi to zrobić. Zresztą przede wszystkim, jeśli chodzi o dodatkowe magazyny i tutaj przyjmujemy specjalne rozwiązania, tak żeby można było budować magazyny czasowego składowania, bo to jest najistotniejsze w tym wypadku. Natomiast cały handel jest utrzymywany w rękach jak gdyby już pozapaństwowych. W związku z tym tu oddziaływanie nasze jest ograniczone.
Ta infrastruktura chyba musi być poszerzona, zwiększona, dlatego że i przepustowość polskich portów, dlatego że my jesteśmy wielkimi stronnikami przyłączenia do Unii Europejskiej Ukrainy. Kiedy przyłączymy Ukrainę do Unii Europejskiej, to ten eksport i ten przepływ towarów z Ukrainy będzie wolnym przepływem i nie będzie można blokować polskiej granicy.
Oczywiście, że tak. Proszę zwrócić uwagę, że ta sytuacja jest zupełnie nowym rozwiązaniem, zresztą nieustabilizowanym jeszcze, bo strona ukraińska nie zdecydowała się na ten kierunek bałtycki jednoznacznie, że faktycznie większość tych towarów będzie płynęła przez nasze porty, a to wiąże się z umowami długoterminowymi i to wiąże się z inwestycjami wtedy, bo jeśli pobudujemy silosy na, nie wiem, kilka milionów ton zboża i okaże się, że jednak ten kanał nie będzie przez nich preferowany, no, zupełnie bez sensu inwestycje, więc to jest najistotniejsze. Zawiązanie trwałych, długoterminowych umów, które pozwolą na inwestycje i faktycznie stworzenie tego hubu wolności tutaj w naszych portach, a my jesteśmy już do tego przygotowani.
A teraz nie wiemy, w końcu wojna na Ukrainie trwa i nie wiadomo, czym się skończy.
Ja myślę, że nie skończy się szybko. Zresztą sytuacja pokazuje, że to jest konflikt znacznie poważniejszy i dłuższy. To też wiąże się z pewnymi już decyzjami, które muszą powstać po stronie ukraińskiej i myślę, że te oferty, które my kierujemy do nich, przede wszystkim właśnie stworzenia tych korytarzy bezpiecznych, no, powinny zostać w końcu zaakceptowane.
Czy są takie rozmowy z politykami Ukrainy na temat jakiejś budowy infrastruktury, która pozwoli połączyć, nie wiem, kolej między polską i ukraińską, która pozwoli na nowe otwarcie w stosunkach polsko-ukraińskich?
Czy my mamy szeroki tor do Sławkowa i Polska jest przygotowana na takie połączenie z linią szerokotorową. Ale dzisiaj pod kątem infrastrukturalnym większych problemów nie ma z przebudowaniem, dostosowaniem przede wszystkim tych terminali granicznych, bo to będzie kluczowe. Natomiast tu muszą być, jak jeszcze raz mówię, te umowy międzynarodowe, które pozwolą na rozpoczęcie inwestycji i przystosowanie tego wszystkiego, bo na dzień dzisiejszy to się odbywa w sposób spotowy, co nie pozwala na pełne zaangażowanie się przede wszystkim tej strony biznesowej, prywatnej, bo chociaż są deklaracje, to jednak za tym wszystkim muszą iść pewne zobowiązania, środki, po prostu pieniądze. Jeśli tak się nie stanie, to myślę, do tego czasu nic poważnego się nie rozpocznie.
Jeśli chodzi o zboże, no to pierwsza Rzeczpospolita to jest właśnie przez port w Gdańsku płynęło całe zboże, które było zbierane teraz na obecnych terenach Ukrainy. I były drogi rzeczne.
No tak, przede wszystkim. Innego transportu nie było, tylko nie było. Śródlądowy. Natomiast patrząc historycznie, powiedzmy na ostatnie dwudziestolecie, to Polska nie była tak znaczącym eksporterem zboża. W ogóle nie byliśmy eksporterem. W zasadzie ta konsumpcja była realizowana tutaj przez nas. Więcej towarów wpływało do naszych portów w zakresie przede wszystkim soja, nie mówiąc o innych produktach. Teraz to się wszystko zmienia w drugą stronę. Zresztą historycznie, proszę zwrócić uwagę na dziesięciolecia, myśmy wykonali skok 140% w zakresie przeładunku w portach. Jeszcze niedawno to było 60 milionów, dzisiaj jest 133 miliony i już widzimy, że znowu pokonujemy ten rekord, bo pierwsze miesiące we wszystkich portach wskazują na wzrost przeładunku, więc to się wszystko zmienia w zakresie właśnie Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo dobrze, bo to jest bezwzględnie moment, w którym musimy wykorzystać pod kątem inwestycji. Z tego względu też wszystkie inwestycje, które realizujemy w polskich portach i tak kontrowersyjne z drugiej strony dla naszych sąsiadów.
W zeszłym roku, pod koniec roku dużo mówiło się na temat tego, że zabraknie w Polsce węgla. Wtedy był alarm węglowy. Tutaj pan minister świadczył o tym, że uda się ten cały węgiel przywieźć do Polski. Udało się przywieźć ten węgiel. Ale czy udało się go wywieźć z portów? Czy w portach polskich możemy zobaczyć hałdy czy czarnego złota, czy też nie?
Znaczy to nie była operacja jednej zimy. To już się dzieje i taki stan będziemy widzieć przez długie lata. No tak długo, jak ta sytuacja międzynarodowa będzie funkcjonowała. Dzisiaj ten korytarz węglowy jest już stabilny. Kontrakty są długoterminowe. W związku z tym ten węgiel cały czas pojawia się w porcie i jest wywożony. Wszystko odbywa się już w zakresie tak zwanych łańcuchów transportowych. Myślę, że to z tym poradziliśmy sobie z tym zadaniem. A chcę przypomnieć, że niejaki Donald Tusk wieścił wtedy ogromną katastrofę i to, że nie poradzimy sobie z niczym. Tak samo jak dzisiaj mówię o zbożu. Zresztą do tej jego niewiarygodności chyba wszyscy żeśmy się już przyzwyczaili.
Ma niebieską teczkę. Ostatnio pokazał, widział pan minister.
Tak za bardzo to nie śledzę w związku z innymi problemami tego, co wyczynia Donald Tusk, no ale...
To w związku z innymi problemami problem Odry, czy się powtórzy, czy nie?
Oczywiście sytuacja jest na tyle skomplikowana, że my zakładamy, że jeżeli będzie niżówka, powtórzą się te warunki hydrometeorologiczne przede wszystkim, a więc była bardzo wysoka temperatura, bardzo niski stan wody, to nie jest wykluczone, że może dojść do podobnej sytuacji. Może nie podobnej, nie w takiej skali to śnięcie będzie będzie. Natomiast myśmy przygotowali na tą okoliczność specjalną ustawę. Oczywiście ustawa nie załatwia sprawy, ale ona daje nam ogromne możliwości pod kątem zarządzania zrzutami ścieków, ale bezwzględnie wskazuje i przyspiesza konieczność inwestycji w tym zakresie, bo myśmy określili, że w dorzeczu Odry trzeba dla samorządów wybudować około 3000 kanalizacji, zmodernizować blisko 60 oczyszczalni ścieków, przygotować całą infrastrukturę podczyszczeniową, czyli cały obszar retencji tej wstępnego podczyszczenia, więc to jest ogromny problem związany z całym procesem wodno-ściekowym. Oczywiście pewien element stanowi tego zrzuty wody, wód pokopalnianych, ale w świetle całego ładunku ściekowego to jest tylko 11%. Natomiast inwestycje, bezwzględnie podnoszenie stanu wody, retencja i zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, no to są główne nasze cele.
Jak pan minister widzi, studio zapełniło się. Łukasz Jankowski postanowił pomóc starszemu koledze w wywiadzie. Łukasz, dzień dobry.
Mało mamy czasu, ale jedno pytanie chyba nie padło. O port w Elblągu, panie ministrze. Jak tam negocjacje z samorządem elbląskim, kiedy droga wodna w całości będzie udrożniona? Bo jak na razie jest kanał, ale do portu wpłynąć nie może na dużo.
To dla nas jest oczywiste, że nie można wpłynąć, bo sami mówiliśmy, że nie wpłyniemy do portu do końca tego, do jesieni tego roku, ponieważ wtedy ma być zakończona inwestycja. Jeszcze nie mamy oznakowanego toru podejściowego nawet na tą mniejszą głębokość, ponieważ cały czas tam stoją pogłębiarki, barki, pracują przede wszystkim na torze przez Zalew Wiślany i na rzece Elbląg. Myślę, że w przeciągu miesiąca, kiedy już będziemy mieli skończony most w Nowakowej, wtedy otworzymy na tą mniejszą głębokość, natomiast cała reszta ma skończyć się jesienią. Drugą stroną, znaczy, oczywiście tutaj nie wchodzimy nikomu w drogę w zakresie portu i nie mamy jakiejś ambicji, nie wiem, wywłaszczania, ale i to w ogóle nie ma tutaj takiego tematu. Natomiast chcemy wesprzeć prezydenta Wróblewskiego w inwestycjach w tym zakresie. Mamy przygotowane 100 milionów. Jest to port miejski. To nie jest port państwowy, to jest miejski. Włodarzem jest
miasto.
Czyli
dacie 100 milionów i tyle.
Będzie 100 milionów będzie...
Za udziały, jak to będzie?
A to już zupełnie inna sprawa, bo myśmy wysunęli propozycję przystąpienia do negocjacji i tutaj jest zdecydowane weto w tym zakresie.
No więc... Czyli jesień tego roku port w Elblągu będzie zrobiony, cały szlak wodny, śluza, kanał, Zalew Wiślany, kanał do Elbląga będzie gotowy.
Tak. W 100% będzie gotowy dojście do Elbląga. To, co myśmy założyli, środki zostały przygotowane, to wykonamy.
Do Elbląga, a port?
A portem będziemy negocjować w zakresie...
Czyli jak będzie ślad, będzie tor wodny, ale port będzie nieprzygotowany. No to bez sensu.
Ale to proszę nie mnie pytać. Proszę zapytać prezydenta Wróblewskiego, jaka jest jego koncepcja
dalsza. A to jaki jest sens robienia szlaku wodnego, skoro port będzie nieprzygotowany?
Ale rzeczywiście ogromna jest. Przecież my przygotowujemy alternatywne rozwiązania w tym zakresie.
Jakie?
No jeżeli port, terminale zewnętrzne na Zalewie Wiślanym. I to jest
to nie złapanie się prawą ręką za lewe ucho?
Ale przez kogo?
Przez pana ministra i przez samorząd, przez wszystkich, że jest taka sytuacja, że robimy tor wodny, a port będzie niegotowy i trzeba robić dodatkowe porty zewnętrzne.
Jeszcze raz powtarzam, port nie należy do państwa, należy do prezydenta, który nie za bardzo chce go rozwijać.
A jeszcze samorząd, są po drodze wybory prezydenckie.
Ale mam nadzieję, że te pytania pan redaktor zada także w Elblągu, nie tylko mnie, żeby tłumaczył się za rzeczy, które po prostu nie należą do nas.
Łukasz Jankowski, jak tylko zrobi prawo jazdy, natychmiast ruszy do Elbląga. Z najwyższą uwagą pana ministra słuchała Małgosia Klesz. Za chwilę wiadomości. Powiedzmy jeszcze jedno, że tunel pod Świną też zostanie niedługo otwarty. To za chwilę.
No, myślę, że w przeciągu miesiąca, półtorej. Na pewno przed wakacjami.
I lotnisko w Elblągu. Tak, Małgosiu. A teraz czas na wiadomości. Jest godzina 8:04.
Wiadomości w net.
4 minuty po godzinie 8, 25 kwietnia. Małgorzata Kleszcz. Zapraszam na wiadomości w net. Od ceremonii oficjalnego powitania na placu Suche Batora w Ułan-Bator rozpoczęło się dzisiaj spotkanie prezydentów Polski i Mongolii. Prezydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczej oraz światowym bezpieczeństwie. Polskiemu przywódcy podczas wizyty w Mongolii towarzyszy pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Spotkanie rozpoczęło się po godzinie 11 czasu lokalnego, godzinie 5 w Polsce. Prezydenci będą rozmawiać w cztery oczy oraz w towarzystwie delegacji. Dzisiaj w południe odbędą się kolejne rozmowy z wiceszefem Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem w sprawie problemu nadmiernego importu rolnego z Ukrainy. Postulatów ze strony ministrów rolnictwa dotkniętych nim państw Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier przybywa. Polski minister rolnictwa zapewnił, że zalegające w silosach polskie zboże wyjedzie z kraju. Przygotowane są już zagraniczne kontrakty, które mają pomóc naszym rolnikom w eksporcie. Sprawę tę komentował w poranku w net minister infrastruktury Marek Grubarczyk.
Jeśli chodzi o teraz o potencjał wywozowy, no my szacujemy to na około miliona ton miesięcznie w zakresie transportu w możliwości wywozowych portach i myślę, że to jest w 100% wystarczające w ramach oczywiście obecnych potrzeb.
Powiedział minister infrastruktury Marek Grubarczyk podczas poranka w net. Rosja przewodniczy rotacyjnie w kwietniu Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Poniedziałkową sesją w nocy kierował przybyły z Moskwy szef MSZ Siergiej Ławrow. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi drogę naprzód mającą na celu poprawę i rozszerzenie umowy umożliwiającej bezpieczny eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, przekazał rzecznik ONZ. Guterres przedstawił swoją propozycję w liście, o którego dostarczenie prezydent Rosji poprosił ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. Polityk przekazał, że Kreml przyjrzy się propozycji. Infrastruktura krytyczna Unii Europejskiej jest zagrożona, a Unia Europejska współpracuje z NATO nad programem testów warunków skrajnych, aby przygotować się na najgorszy scenariusz, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Większość z kilkunastu polskich obywateli, którzy byli w Sudanie, jest już poza granicami tego kraju w Europie, powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w poniedziałek, po zakończeniu posiedzenia unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. Dzisiaj przy okazji posiedzenia Rady Europy w Strasburgu odbędzie się debata dotycząca sprawiedliwego zadośćuczynienia oraz dostępu do sądu dla wszystkich ofiar agresji niemieckiej w czasie II wojny światowej, powiedział Polskiej Agencji Prasowej wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Pomysłodawcą debaty pod tytułem Prawo do sprawiedliwego i równego zadośćuczynienia oraz dostępu do sądu rzetelnego procesu dla wszystkich ofiar agresji niemieckiej w czasie II wojny światowej jest wiceszef polskiej dyplomacji. Papież Franciszek w tym tygodniu rozpocznie trzydniową pielgrzymkę na Węgrzech. Po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji Franciszek będzie tak blisko Ukrainy. W kraju z nią graniczącym przed dzień wyjazdu spotka się z premierem Ukrainy. I zapraszam teraz na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Wtorek, 25 kwietnia, przyniesie tak zwaną pogodę w kratkę. Najwięcej przelotnych opadów wystąpi w dzielnicach północnych, wschodnich i zachodnich, a najmniej w południowych i centralnych. Termometry pokażą dzisiaj temperaturę na poziomie od 7 do 10 stopni Celsjusza w dzielnicach północnych i zachodnich, a od 11 do 13 w dzielnicach wschodnich, południowych i centralnych. Więc już zdecydowanie mniej niż w poniedziałek. Dodatkowo będzie wiał silny wiatr, przez co odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Na terenach podgórskich Karpat może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. W wysokich partiach gór, zwłaszcza w Tatrach, spadnie śnieg. Przybędzie go nawet do 15 centymetrów. Do usłyszenia.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja Jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma. Sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
Po reklamie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Piłkarze naszej Ekstraklasy dokończyli 29. rundę spotkań. Wczoraj w Radomiu gospodarze Radomiak zremisowali z Lechem 1-1. Objęli prowadzenie w 9. minucie po strzale z rzutu wolnego Roczy, a wyrównał w 84. Artur Sobiech po pięknej akcji, którą przeprowadził Balua. Czerwoną kartką ujrzał trener Lecha John van der Brom, który po meczu miał bardzo duże pretensje do arbitrów. Po tym meczu Lech jest na 4. pozycji i ma 10 punktów straty do 3. Pogoni, a więc być może nie zajdzie Nie znajdzie się na podium tego sezonu, przecież broni mistrzowskiego tytułu. Natomiast Radomiak nad strefą spadkową z 4 punktami na 14 miejscu. Wracamy jeszcze tylko na chwilę do Lecha Poznań, bowiem tam podsumowano piękną przygodę w europejskich pucharach. Podsumowano oczywiście pod względem między innymi finansowym. Za sam półfinał z Fiorentiną Kolejosz zyskał 1 300 000 euro, dodatkowe 500. To jest współczynnik za wyniki osiągnięte na starym kontynencie w ostatnich 10 latach. W rankingu UEFA Lech dał nam kilka naprawdę cennych punktów i jesteśmy teraz jako Polska na 24 pozycji. Prowadzi Anglia przed Hiszpanią i Niemcami. No i jeszcze za chwilę Kolejosz dodatkowo zarobi 7 milionów euro za transfer swojego jednego z najlepszych piłkarzy. Michał Skóraś najprawdopodobniej przejdzie do belgijskiego klubu FC Brisz. Zbigniew Boniek na swoim Twitterze napisał: rozumiem piłkarza i klub, ale prawda jest taka, że Skóraś idzie do klubu mniejszego niż ten, w którym jest obecnie. Szkoda. Tak napisał były prezes PZPN i świetny piłkarz Zbigniew Boniek. No ale oczywiście Lech bardzo swoich uzdolnionych piłkarzy najczęściej po prostu transferuje do klubów, któremu za to płacą godziwe sumy. Natomiast my będziemy przyglądali się temu, jak będą przebiegały przygotowania do meczu Polska-Niemcy, oczywiście reprezentacji narodowych, gdyż wczoraj na swoich mediach społecznościowych Cezary Kulesza przedstawił, iż już jest sprawa dograna i 16 czerwca na Stadionie Narodowym zagramy mecz towarzyski właśnie z Niemcami, a po raz ostatni z rywalem graliśmy w Paryżu w 2016 roku podczas Euro. Był remis 0-0. No i będzie to też okazja, by pożegnać Jakuba Błaszczykowskiego, który do tej pory w kadrze rozegrał 108 meczów, a przecież jego kariera była związana z naszym zachodnim sąsiadem, gdyż grał wiele sezonów pięknych, naprawdę o wielkich trofeach i triumfach właśnie w Borussii Dortmund. Stąd ten mecz jest absolutnie taki, że można akurat w nim pożegnać naszego byłego wybitnego reprezentanta. Tymczasem jeszcze doniesienia z ligi NBA, bo tam przecież toczą się playoffy. 56 punktów zdobył Jimmy Butler, no i dzięki temu Miami Heat wygrało kolejny mecz z Milwaukee Bucks w rundzie playoff. Gracze z Miami zwyciężyli 119-114, a w serii prowadzą już 3-1 i tylko jednego zwycięstwa jeszcze potrzebują, by wyeliminować najlepszą drużynę fazy zasadniczej. Kolejne doniesienia z NBA także po godzinie 9:00. Cały serwis sportowy, na który zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Przekaż 1,5% podatku na rzecz Radia Wnet. Wpisz w swoim rozliczeniu PIT numer KRS 40309499. Fundacja Salvatti. Cel szczegółowy Radio Wnet.
Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Autopromocja.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
Słuchasz, oglądasz, wspieraj. Zrzutka.pl /wnet. Konrad Mędrzecki.
To była autopromocja.
Słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie, a widzimy się na kanale YouTube. Jest godzina 8:14.
Wywiad Wnet.
A w studiu Radia Wnet Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji Prawnej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, w zasadzie dzisiaj inny minister rolnictwa jedzie do Luksemburga. Jak sam powiedział, być może dojdzie do porozumienia zbożowego z Unią Europejską. Na jakim etapie porozumień jesteśmy zbożowych?
No tu, panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że Unia Europejska do tej pory w tym temacie działała dosyć ospale i ociężale, bo przecież te zabiegi o to, żeby zareagować na problem zboża napływającego czy produktów rolno-spożywczych, bo to nie tylko zboże, ale zboże jest tym podstawowym punktem odniesienia. Te zabiegi trwały już od jakiegoś czasu, bezskuteczne, dlatego polski rząd musiał wziąć sprawy w swoje ręce, ale widać właśnie po tym wzięciu spraw w swoje ręce, po tym jak Polska pokazała, że walczy o swoją rację stanu i o polskich rolników, że jakieś poruszenie w Brukseli, w Unii Europejskiej następuje.
A jak to wyglądało, to wzięcie sprawy we własne ręce? Ta decyzja sprzed zeszłego tygodnia o embargo. To była łatwa decyzja? Jak to się podejmowało?
Znaczy, to na pewno była trudna. Znaczy ja wiem, że to była trudna decyzja. Dlaczego przede wszystkim była to trudna decyzja? Bo Polska jest pierwszym adwokatem Ukrainy na świecie i to się nie zmienia. Wspieramy Ukrainę, wspieramy Ukraińców. Uważamy, że toczą wojnę nie tylko swoją, ale wojnę w interesie całej cywilizacji zachodniej. A jednocześnie polski rząd musi wspierać swoich rolników i swój rynek.
I to była, rozumiem, pierwszorzędna trudność, a trudność prawna w ramach prawa wspólnotowego, prawa europejskiego, co podnosiła Komisja Europejska?
Trudność prawna też oczywiście istniała, ale znaleźliśmy rozwiązanie, bardzo dobre rozwiązanie, którego nie trzeba było jakoś specjalnie tworzyć. Ono w polskim porządku i w porządku europejskim istniało. Ustawa o administrowaniu obrotem towarowym za granicą, która pozwala z pewnych przyczyn, które są wymienione, uwaga, w rozporządzeniach europejskich, a nie w polskiej ustawie, pozwala z pewnych przyczyn wprowadzać zakaz wwozu różnego rodzaju produktów, także żywnościowych, na terytorium państwa członkowskiego, na terytorium Polski.
Wczoraj gościem Poranka Wnet był Krzysztof Bosak. Zarzucał, że rząd nie gra sprytnie, że inne rządy węgierskie, słowackie podkreślały, że zboże, produkty rolne z Ukrainy są albo nie spełniają norm, albo mają za dużo pestycydów, są zagrożeniem dla zdrowia, a polski rząd po prostu wprowadził embargo i to jest zły pomysł. Jak pan odpowie na taką uwagę?
Te argumenty, o których mówi Krzysztof Bosak, dotyczące zdrowia się pojawiały i pojawiają i one są elementem uzasadnienia także tego rozporządzenia ministra rozwoju, które zostało wydane, ale też ani prezes Jarosław Kaczyński, premier, minister, nikt nie ukrywał od początku, że chodzi o ochronę polskiej wsi, chodzi o ochronę tak naprawdę polskiego konsumenta także, bo bezpieczeństwo żywnościowe i fakt, że zadbamy o ciągłość produkcji polskiej wsi jest fundamentalnie ważne dla każdego z nas, bo przecież bezpieczeństwo żywnościowe polega na tym, żebyśmy w Polsce byli w stanie produkować żywność dla Polaków.
Dzisiaj mamy Radę Ministrów. Kolejne ustawy o rynku zboża. To już ostatnie, panie prezesie. Już to, co było w piątek, co będzie dzisiaj, to już będzie cały pakiet legislacyjny w ramach ratowania polskiego rolnictwa?
Jeszcze w moim przekonaniu nie. To jeszcze nie jest koniec. Dzisiaj mamy biogazownię i Fundusz Ochrony Rolnictwa. To są dwa bardzo ważne projekty. Kolejne projekty, które zmierzają stanowią wsparcie dla rolników. Przypomnę, że mamy w Sejmie jako część prawa budowlanego ułatwienia w budowie silosów bez pozwolenia. To też ważny element. Oprócz tego jeszcze przygotowywane są kolejne projekty ustaw, chociażby projekty ustaw dotyczące rejestracji drobiu, rejestracji koni, projekt ustaw dotyczący odbierania zwierząt na wsi, który
i
też
to wszystko
jest
będzie jeden pakiet w ramach czwórki dla wsi?
To są tutaj nie wiem jeszcze, jak to zostanie konkretnie ułożone, natomiast na pewno w najbliższych dniach i tygodniach te kolejne przepisy będą w rządzie dyskutowane, przez rząd przyjmowane i kierowane do parlamentu.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która w tej chwili jest w Czechach, w Pradze, albo wraca nawet z Pragi, powiedziała, że nie ma sensu w tym tygodniu, aby Sejm się zebrał, bo nie ma nad czym debatować. Jest jeden projekt ustawy rządowej, czeka na cały pakiet, stąd posiedzenie 9 maja. Jakie ustawy rządowe trafią do Sejmu tego 9 maja?
To oczywiście, panie redaktorze, ostatecznie odpowiednie organy Sejmu ułożą porządek obrad. To nie należy do mojej kompetencji, ale trzeba powiedzieć...
To, co rząd przedstawi, należy.
Tak, trzeba powiedzieć właśnie, że w piątek już Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników. Złoty 46 i warunkowo podwyższenie do 2 zł, ale uzależnione od zgody Komisji Europejskiej. Tutaj pan minister Telus deklaruje, że jest duże prawdopodobieństwo, że ta zgoda będzie miała miejsce. Czyli to jest pierwsza ustawa. Kolejne dwie ustawy, te, które trafią prawdopodobnie jeszcze dzisiaj do Sejmu po Radzie Ministrów, właśnie o których mówiłem, biogazownie, Fundusz Obrony Rolnictwa. No i zobaczymy, co dalej. Być może ta, o której mówiłem, dotycząca kur, drobiu i koni, ale no to jeszcze nie zostały, te ustawy jeszcze nie są przyjęte, więc trudno dzisiaj jednoznacznie zadeklarować.
Ale 9 maja to będzie ten dzień w Sejmie, kiedy będzie przyjmowane to, co w Janowie Podlaskim powiedział Jarosław Kaczyński. Tak?
Tak, przy czym powiedzmy sobie, że te deklaracje, zapowiedzi pana prezesa, jeżeli chodzi o dopłaty do zboża, to te dokumenty, te akty prawne już obowiązują, są w Dzienniku Ustaw, bo są rozporządzenia, czyli dopłaty do pszenicy, do innych zbóż mamy już na poziomie normatywnym, można powiedzieć, załatwione. Teraz kwestia procedur, które mają doprowadzić do tego, żeby rolnikom te pieniądze zostały wypłacone.
To, żeby temat zboża zamknąć, jakiej konkluzji rozmów z Unią Europejską pan prezes, pan minister oczekuje?
No ja oczekuję, że Unia Europejska się przebudzi w tej sprawie jednoznacznie i te regulacje, które wprowadziliśmy w Polsce, czyli ograniczające, uniemożliwiające wwóz tych produktów.
Komisja potwierdzi zakaz wwozu, czy może przywrócić cła? Jak to ma wyglądać? Jak to powinno wyglądać?
Że wprowadzi regulacje, które umożliwią jedynie tranzyt tych zbóż.
Czyli podtrzyma nasz zakaz wwozu.
Tego bym oczekiwał.
Tak. Czyli nie powrót do tego, co było przed wojną, tylko nawet jeszcze ostrzej.
Myślę, że sytuacja tego wymaga, ale zobaczymy oczywiście, jakie będą decyzje. Najważniejsze finalnie jest to, żeby ochronić polski rynek, polską wieś i polskiego konsumenta.
A jak zrobić tak, żeby te towary nie wpływały z innych krajów Unii Europejskiej, na przykład do Polski przez Słowację, albo przez Niemcy, albo przez Czechy?
To jest rzecz odrobinę trudniejsza, ale da się monitorować towar. Tak jak w naszych rozporządzeniach, które przyjęliśmy, każdy tranzyt zboża będzie kontrolowany za pomocą GPS-ów, a nawet konwojów służb celno-skarbowych, to wyobrażam sobie, że takie same rozwiązania da się przyjąć w przypadku produktów rolno-spożywczych, zbóż napływających do Unii Europejskiej przez inne granice niż granica Polska. Na konkretne rozwiązania musimy, panie redaktorze, zaczekać. Mam nadzieję, że niebawem zostaną one ogłoszone.
Czekamy też na inny projekt. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, jest naszym gościem. Zwłaszcza Paweł Kukiz czeka na projekt sądów pokoju. Jest kolejna deklaracja, już nie wiem, która z kolei, że Komisja Sprawiedliwości skończy pracę nad prezydenckim projektem w tym tygodniu. Dlaczego tak się to ślamarzy?
Zapewne z różnych przyczyn, panie redaktorze. Z punktu widzenia systemowego, merytorycznego jest to trudny projekt i z tego punktu widzenia nie dziwi mnie, że te prace trochę trwają. Oczywiście
trudny, tutaj dochodzi, ale dobry czy zły?
Ja uważam, że dobry. Uważam, że w przypadku, o ile zostanie to dobrze wprowadzone, a właśnie te prace tego zmierzają, żeby to dobrze przygotować, to sędziowie pokoju mają szansę i możliwość przybliżenia wymiaru sprawiedliwości do obywateli i doprowadzenia do tego, żeby sądy stały się bardziej przyjazne ludziom, żeby obywatele rozumieli, co się w sądach dzieje i żeby mieli poczucie, realne poczucie sprawiedliwości. W tej chwili
Rządowe
w tych
Centrum
drobnych sprawach
Legislacji,
nie zawsze tak jest.
Pan premier popierał ten projekt.
A czy my jako Rządowe Centrum Legislacji w tej sprawie nie zajmujemy stanowiska? Projekt jest inicjatywą prezydencką. Nad tym projektem nie pracowaliśmy, nie pracujemy, ja jedynie tutaj...
A dyskutujecie o nim?
A czy dyskutujemy sobie przy okazji różnych tych innych rozmów i także w rozmowach korytarzowych. Oficjalne gremia, tak jak wspomniałem, nie zajmują tutaj stanowiska.
A jaki jest stosunek pana premiera do tego projektu?
Szczerze mówiąc, panie redaktorze, już dawno z panem premierem na temat sędziów pokoju nie rozmawiałem, więc trudno mi zająć tutaj stanowisko w jego imieniu.
Zbigniew Ziobro ma jasne stanowisko, to jest parodia sądów pokoju. Dla Rzeczpospolitej sprzed 2 tygodni, cytat.
Trudno mi komentować. Tutaj jasne jest dla opinii publicznej i znane stanowisko ministra sprawiedliwości. Jest delikatnie mówiąc sceptyczny, zdystansowany wobec projektu sędziów pokoju.
Dlaczego? Skoro to ma przybliżyć, jak pan minister powiedział, wymiar sprawiedliwości do obywateli, no to skąd ten opór ministra Ziobry?
Panie redaktorze, jak w każdej takiej poważnej zmianie systemowej są argumenty za i przeciw i są osoby, które popierają pewne rozwiązania i są im przeciwne. Ja tutaj pełnej argumentacji, dlaczego pan minister Ziobro jest przeciwny, nie znam, ale zakładam, że obawia się tutaj tych poważnych zmian systemowych i inaczej widzi system funkcjonowania sądów.
Inaczej niż pan prezydent, inaczej także niż pan minister?
Znaczy, obóz Zjednoczonej Prawicy, mówię tutaj o naszym koalicjancie, jest szeroki i wewnątrz są różne zdania na różne tematy. Dyskutujemy. Ostatecznie to stanowisko zostanie wyrażone w głosowaniu, jeżeli do niego dojdzie w Sejmie. I to też jakoś nie powinno zaskakiwać. Znaczy, przy takim szerokim obozie najważniejsze jest to, żebyśmy zgadzali się co do kierunkowych wartości, a szczegółowe rozwiązania mogą podlegać dyskusjom.
Ale zgadzacie się? Bo
dyskusjom.
Jakby tak popatrzeć na wymiar sprawiedliwości, no pewnie szczególnie bliski panu ministrowi jako profesorowi prawa, to się powoli rozjeżdża. Chociażby ustawa o Sądzie Najwyższym, która leży w Trybunale Konstytucyjnym, no coraz więcej jest spraw, która w wymiarze sprawiedliwości dzieli pana premiera od pana ministra sprawiedliwości.
A czy tutaj, panie redaktorze, ta ustawa została uchwalona, więc do Trybunału Konstytucyjnego skierował ją pan prezydent, miał do tego pełne prawo. Pani prezes na 30 maja zwołała posiedzenie pełnego składu i tutaj z pokorą oczekujemy na rozstrzygnięcie Trybunału. Ja mam nadzieję tylko, że wszyscy sędziowie stawią się i podejmą się orzekania w tej sprawie, bo taką przysięgę przed panem prezydentem składali, że rozstrzygnięcie w tej sprawie zostanie, jakiekolwiek by ono nie było, zostanie jak najszybciej wydane. I te spory i napięcia są i one są normalnym elementem demokracji i normalnym elementem dyskusji wewnątrz dużych obozów politycznych. Każdy, kto interesuje się sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, widzi, że w obozach rządzących są spory wewnętrzne.
Tylko pytanie, czy ten margines nie jest przekroczony, panie ministrze. Zbigniew Ziobro to jest dobry minister sprawiedliwości.
Panie redaktorze, wydaje mi się, że dopóki jesteśmy w stanie i wspólnie obraduje Rada Ministrów, wspólnie podejmuje decyzje i miażdżąca większość projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez rząd jest przez większość parlamentarna przyjmowana, to oznacza w moim przekonaniu, że te granice nie zostały przekroczone. Natomiast wszelkie decyzje w tym zakresie pozostawiam liderom politycznym, a ocena ministrów należy do premiera, nie do mnie. Premier ocenia swoich ministrów i w przypadku, kiedy nie jest zadowolony, decyduje o złożeniu wniosku o dymisję do pana prezydenta.
Pana profesora określa się jako prawniczego mózgu rządu. Takie prasa panu, taki tytuł panu nadała. Stąd pytam, jeszcze inna ciekawa ustawa idzie przez Radę Ministrów. Ustawa o prokuratorze krajowej. Zbigniew Ziobro chce zabetonować to stanowisko.
A czy tutaj, panie redaktorze, jest taki projekt, on jest przedmiotem prac, zmierza w tym kierunku, żeby niebawem stać się przedmiotem dyskusji na stałym komitecie Rady Ministrów. Zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia. Zdaje się, że chodzi o to, żeby tutaj zabezpieczyć, dać odpowiednie gwarancje działania prokuraturze krajowej, która podejmuje strategiczne decyzje dotyczące działania prokuratury.
Ale właściwie dlaczego? Zbigniew Ziobro zawsze mówił, że musi być ten polityczny nadzór nad prokuraturą. Teraz nagle mija 7,5 roku, pstryk, i stwierdza, że będzie uniezależniał i umacniał stanowisko prokuratora krajowego od generalnego, czyli od ministra sprawiedliwości. O co chodzi?
Tu, panie redaktorze, o szczegóły trzeba pytać ministra sprawiedliwości. Ten projekt jest przed niego przedłożony, przez niego popierany.
Ale pan go prowadzi w ramach rządowej legislacji.
Ale przedmiotem dyskusji w gremiach kolegialnych rządowych stanie się niebawem, będzie stały Komitet Rady Ministrów, będzie Rada Ministrów, będziemy dyskutować o intencje, dlaczego ten projekt został wniesiony i do czego ma doprowadzić, to najlepiej pytać jego autora, czyli ministra
sprawiedliwości. Ale taka wolta pana ministra nie zadziwia?
Czy ja nie nazywałbym tego woltą?
To jak inaczej to nazwać?
A czy to jest tak, panie redaktorze, że tutaj, jeżeli chodzi o prokuraturę, to ona, to ta funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nadal zostanie połączona. Projekt inaczej rozkłada akcenty, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy prokuraturą krajową, prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. Nie nazywałbym tego woltą, ale rzeczywiście, jakie są intencje tej zmiany i dlaczego rządowi ten projekt został rozpatrzony, to warto zapytać ministra sprawiedliwości.
Bo boicie się, że przegracie wybory. Tyle.
Nic na to, panie redaktorze, nie wskazuje. Znaczy, jesteśmy pełni pokory i ciężko pracujemy i nie spoczywamy na laurach, żeby te wybory wygrać i żeby mieć większość samodzielną, umożliwiającą formowanie rządu. I ta ciężka praca będzie na pewno do samego końca kampanii wyborczej, na razie prekampanii, później kampanii wyborczej. Ale wszystkie badania opinii publicznej, które są prowadzone, wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość jest siłą dominującą, jest tą właśnie siłą, która ma szansę te wybory wygrać i rząd uformować.
To może Zbigniew Ziobro boi się, że nie będzie ministrem sprawiedliwości w nowym rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, oczywiście nie wiem, jakie są obawy poszczególnych ministrów, natomiast jeżeli chodzi o te relacje wewnętrzne, relacje koalicyjne, to jest to przedmiot ustaleń naszych liderów. Pan prezes Jarosław Kaczyński prowadzi w tym zakresie rozmowy. Pan premier Mateusz Morawiecki prowadzi rozmowy. Mogę tylko powiedzieć to, co wszyscy widzimy. Współpracujemy, współdziałamy, podejmujemy razem decyzje i nic nie wskazuje na to, że miało być inaczej. Jeżeli stosowne inne decyzje kiedyś zostaną podjęte, to trzeba będzie je uszanować i zgodnie z nimi funkcjonować.
Jeszcze jeden temat z zakresu legislacji. Kto odpowie za bałagan dookoła opodatkowania zbiórek w internecie?
A czy tutaj...
Kto popełnił błąd?
Panie redaktorze, ja nie powiedziałbym, że to jest bałagan. To znaczy jest bałagan w sferze informacyjnej.
No jak nie bałagan? Jeden akt prawny coś uchwala, drugi zupełnie inny ma wrzutkę, żeby to zatrzymać. No to nie wygląda jak poprawna legislacja. Znaczy,
panie redaktorze, była propozycja i była możliwość, żeby na etapie prac senackich tę zmianę skorygować, poprawić.
Tego, opozycja nie poszła wam na rękę.
No. Ale nież nie poszła nam na rękę. Opozycja...
Wielkie mi zdziwienie.
Opozycja właśnie nie miała pójść nam na rękę, tylko miała wspólnie z nami poprawić te rozwiązania, które w toku prac parlamentarnych okazało się, że wymagają poprawy. Temu służą prace parlamentarne. Gdyby nie temu miały nie służyć, to po co jest w ogóle parlament? Przecież to rząd mógłby uchwalać ustawy. No właśnie temu służą, żeby dyskutować i poprawiać to, co zostało wniesione, bo wszystko, co jest przez człowieka przygotowane, może zawierać jakiś błąd. Na to się nie zdecydowano. Zachowano się wtedy bardzo niewłaściwie w Senacie. Odrzucono. No i dlatego ta zmiana została wprowadzona do innej ustawy, więc nie ma potrzeby tutaj wprowadzać zamieszania informacyjnego. Podatku od żadnego nowego podatku od zbiórek nie będzie. Co więcej, zostały podniesione progi, które są korzystne z perspektywy osób, które przekazują darowiznę.
Ale to takie typowe działanie dla Prawa i Sprawiedliwości. Regulacja jest nie najgorsza, co podkreślają sami politycy opozycji, no ale tak została zrobiona, że więcej szkód politycznych niż pożytku przyniesie.
Nie, tutaj
no tak,
moim zdaniem... Znaczy, panie redaktorze.
Bałagan informacyjny jest taki, że nikt nie mówi o dobrych stanach regulacji, tylko wszyscy o tym, że jedna ustawa została przyjęta i jeszcze przed wejściem będzie zmieniana przez inne ustawy.
Znaczy, bałagan informacyjny jest spowodowany przez ludzi złej woli, między innymi przez Romana Giertycha i kilka innych osób, które doskonale wiedzą, jak wygląda ta sytuacja naprawdę, manipulują faktami. Właśnie
sami
zapominają,
daliście im amunicję do ręki.
Zapominają o tej korekcie, która została wprowadzona.
Panie ministrze, otworzył pan biuro w Grudziądzu.
Biuro społeczne, tak,
a
zgadza się. Po to zorganizowałem jako patron honorowy od strony merytorycznej, tutaj inne podmioty od strony organizacyjnej, kongres lokalny Polska Wielki Projekt w Grudziądzu. On się odbywał w połowie marca. Wspólnie z socjologiem doktorem Karolem Leszczyńskim przygotowaliśmy raport o sytuacji społeczno-gospodarczej Grudziądza. Dyskutowaliśmy z mieszkańcami i przekonanie takie nabrałem. Odczułem potrzebę właśnie kontynuowania tych rozmów z ludźmi tam w Grudziądzu.
Ale
na temat miasta
Polska
i regionu.
Wielki Projekt tak był w innych miastach. To będzie jedyne biuro Grudziądz, jakoś wyjątkowo wyróżnione, czy będą inne biura społeczne, panie ministrze?
Akurat, jeżeli chodzi o kongres, to rzeczywiście on się bywa w różnych miastach, natomiast przez fundację o patronat honorowy nad tym konkretnym kongresem w Kujawsko-Pomorskim zostałem poproszony, dlatego tym się zajmuję. Planuję jeszcze, panie redaktorze, otwarcie takiego biura społecznego niebawem w Toruniu.
To niedaleko.
To niedaleko, to prawda.
W jednym okręgu wyborczym, o ile pamięć mi nie myli.
To prawda.
Przypadek?
Wiem, do czego pan redaktor zmierza.
Ja jeszcze nie wiem.
Za wcześnie często jestem o to pytany i powiem, panie redaktorze, zupełnie szczerze, że jakiekolwiek listy wyborcze nie są jeszcze ułożone i pan prezes o tym wielokrotnie mówił.
A ma pan temperament polityczny?
A czy ja politykiem, legislatorem i politykiem się czuję, mam temperament polityczny, interesuje mnie polityka, natomiast żadnej deklaracji nie mogę złożyć,
bo
nie
mam jeszcze... A chciałby pan kiedyś tworzyć prawo w Sejmie, nie tylko w rządzie?
To, panie redaktorze, chciałem jeszcze w liceum, więc to akurat nie jest tajemnicą.
Czyli ma pan taką chęć kandydowania, żeby być posłem?
Tylko to chęć do tanga trzeba dwojga. To, że kiedyś rozmawiałem z rektorem seminarium duchownego, który mówił, że nie tylko kandydat musi chcieć zostać księdzem, ale Kościół musi chcieć go wyświęcić. Tak samo jest, w polityce. Czy kandydat musi chcieć zostać posłem, a partia polityczna musi chcieć go wpisać
ale
na listę.
Ale wiemy, że pan chce.
Ja interesuje mnie to, panie redaktorze.
Interesuje, a czy interesuje to Jarosława Kaczyńskiego?
To trzeba pana prezesa zapytać. Przyjdzie odpowiedni czas.
A nie
czas.
Pytał się pan?
Przyjdzie odpowiedni czas, panie redaktorze, kiedy pan prezes będzie swoje decyzje w takich sprawach ogłaszał i wtedy z pokorą wszyscy przyjmiemy decyzję jego i ciał kierujących Prawem i Sprawiedliwością.
Czystym przypadkiem jest, że ta chęć się objawia w dwóch biurach społecznych w Toruniu i w Grudziądzu, w jednym okręgu wyborczym. Czysty przypadek.
Panie redaktorze, pewnie takich przypadków nie ma, ale tak jak mówię, ja swoją wolę i zainteresowanie tym wyrażam, natomiast czy ona zostanie przyjęta i znajdzie poparcie w partii politycznej, no to na takie decyzje musimy zaczekać.
To już ostatnie pytanie. Media piszą, że pan ma dostęp do ucha prezesa. Kiedy pan z nim się widział z Jarosławem Kaczyńskim?
Panie redaktorze, media różne rzeczy piszą. Widziałem się chociażby wczoraj, uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Przy różnych okazjach z panem prezesem się widzimy. Natomiast nie etykietowałbym tych naszych rozmów ani poprzez dostęp, określenie, że to jest dostęp do ucha, ani w żaden inny sposób. To jest zupełnie normalne, że osoby pełniące różne funkcje w administracji rządowej spotykają się przy takich lub innych okazjach z liderem obozu politycznego. Dziwiłbym się, gdyby było inaczej.
Ale pan prezes lubi rozmawiać o prawie.
Lubi rozmawiać o prawie i jest niesamowicie ciekawym rozmówcą i to muszę panom redaktorom powiedzieć, że rzeczywiście każda okazja dla mnie spotkania z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim jest niezwykle cenna, bo są to zawsze rozmowy bardzo takie głębokie i nie tylko o bieżących sprawach, ale można powiedzieć
o... A na czym ta głębia polega?
Polega przede wszystkim na tym, że w tych rozmowach sięga się i do filozofii prawa, i do socjologii prawa, do historii. To są rozmowy sięgające często bardzo dalekich kontekstów i dlatego są bardzo ciekawe, jednocześnie wymagające na rozmowę.
Czyli musi pan dużo wiedzieć na temat historii, dużo wiedzieć o literaturze, dużo znać anegdot. Anegdoty pan potrafi opowiadać?
A czy tutaj, panie redaktorze, ja myślę, że jeszcze daleko mi do tego, żeby doścignąć...
A jaka jest ulubiona anegdota, którą usłyszał pan w czasie spotkań z prezesem Jarosławem Kaczyńskim?
Powiem tak, panie redaktorze, może nie tyle o konkretnej anegdocie, ale jeżeli chodzi o przedmiot rozmów, to bardzo mnie interesuje i zawsze interesowała najnowsza historia polityczna, zwłaszcza przełom lat 80. i 90. I rozmowa nie tylko ze świadkiem tych wydarzeń, ale ich autorem jest dla osoby...
Tak, wciela się pan w rolę dziennikarza i pyta się, panie prezesie, to jak to było w tym 89. roku?
Panie redaktorze, nie dziennikarza, tylko jeżeli mam tylko okazję rozmawiać, a tych okazji nie jest dużo, bo pan prezes jest bardzo zajęty i ma wielu rozmówców, ale jeżeli mamy okazję porozmawiać, chociażby inauguracja Akademii Prawa i Sprawiedliwości, wykład pana prezesa był cały poświęcony właśnie początkom III Rzeczypospolitej i konfliktom, które temu towarzyszyły, to z tej okazji korzystam, bo uważam, że nie dowiem się tak wiele o tym, co się działo z żadnej... Oczywiście książki na ten temat też czytam, ale jednak osoby, które to...
Ja,
zdarzenia.
Odpowiedź na pytanie, jak to było wspólnie, by jeden właściwie organizm polityczny tworzyć z Donaldem Tuskiem, bo były takie czasy, pierwsze wybory parlamentarne.
A czy relacja chociażby i współpraca z Lechem Wałęsą, to jest bardzo ciekawy okres. Przecież warto pamiętać, że pan prezes był szefem kancelarii Lecha Wałęsy, świętej pamięci Lech Kaczyński był ministrem stanu do spraw bezpieczeństwa. No to są niesamowicie ciekawe rzeczywiście fakty z naszej historii.
A Mieczysław Wachowski rządził tym wszystkim, tak się na
od pewnego momentu przynajmniej.
Od pewnego momentu później, tak się okazało. To jeszcze skorzystam z okazji. My mamy tydzień książki w Radiu Wnet. Ulubiona pana książka?
Znaczy mam dużo, mogę powiedzieć, którą książkę teraz kończę czytać i która mnie fascynuje. To jest trylogia rzymska Harrisa. Trzy grube tomy o Cyceronie. Napisane tam narratorem jest Tyron, który był pierwotnie niewolnikiem, a później wyzwoleńcem Cycerona, który wymyślił stenografię, system stenografii, który ułatwiał mu zapisywanie wszystkich wystąpień Cycerona. Niesamowicie fascynująca książka o prawie, o polityce i o historii starożytnego Rzymu.
Gdyby Jarosław Kaczyński żył w czasach upadku Republiki, kim by był?
O, panie redaktorze, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie.
Donald Tusk by siebie sam obsadził doskonale, bo jego pasją jest ten okres dziejów historii. Jak pan prezes pewnie wie.
Donald Tusk, a właściwie nie wiem, kim mógłby być też w tamtych czasach, na pewno nie byłby pozytywną postacią tej historii.
A jak skończył Cyceron?
To wie pewnie pan profesor i wie pan prezes. Ja też wiem, przynajmniej to myślałem. Chociaż ryzyko, żeby to powiedzieć, wiemy. Jak skończył, wiemy czy nie wiemy?
Wiemy.
No, popełnił samobójstwo.
Cyceron tak skończył z poważnym konfliktem z Antoniuszem, czemu zawdzięczamy zresztą Filipiki, nie Filipinki, jak ktoś kiedyś powiedział, zawdzięczamy Filipiki, piękne przemówienia, wystąpienia, więc tak, no nie skończył dobrze, ale
żył. Warto w takim razie mieszać się w politykę. Który z polityków dobrze kończy?
Panie redaktorze, i to jest oczywiście pytanie, które każdy powinien sobie zadawać, czy warto się angażować w politykę. Jeżeli przypomnimy sobie, wyjdę tutaj na idealistę, ale głęboko w to wierzę, jeżeli przypomnimy sobie, że polityka jest walką, troską o dobro wspólne, to warto, no bo to jest okazja, żeby jakoś swoje kompetencje, zaangażowanie, swój czas poświęcić na to, żeby nam żyło się lepiej. No, wychodzi nam to lepiej lub gorzej, jak każdemu w obszarze jego działalności, ale trzeba się o to starać i o to zabiegać.
Tak, kiedyś zapytał mnie Józef Oleksy, co to, dlaczego człowiek angażuje się w politykę. Ja powiedziałem, że no walczyć o dobro wspólne i o lepszy byt dla obywateli, a Józef Oleksy powiedział, nie, proszę pana, smakiem władzy jest jej nadużycie. Słyszał pan o tym?
Nie słyszałem.
A tak się nie dzieje, że tak właściwie jest taka pokusa?
Każdy musi, panie redaktorze, w swoim sumieniu
a
sam...
A pan jest skromnym politykiem? Bez tej chęci?
Pan redaktor mnie prowokuje. Trudno jest siebie oceniać i nie potrafię, a zwłaszcza na antenie i publicznie, oceniać siebie, swoje cechy. To inni niech ocenią. Ja jestem na pewno początkującym politykiem, który chce się angażować w różne obszary działalności państwa, a czy robię to dobrze, czy źle i czy jestem skromny, czy nie, to pozostawiam już do oceny tym, którzy moją działalność obserwują.
No dobrze, i tak od starożytnego Rzymu do współczesności, to i tak połączyliśmy Cycerona z Józefem Oleksym, jedno ich łączy, jeden i drugi już nie jest obecny na żadnej scenie politycznej tutaj na ziemi. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, profesor, prawnik, twórca, współtwórca i kierownik Akademii Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
A my przechodzimy dalej. Krzysztof Skowroński, piosenka czy gość?
Reklama.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Nowy program Strategia dla Polski o godzinie 17.30 w każdy poniedziałek.
Sponsorem audycji Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
W tej grze można wygrać wiele, nie tylko dla siebie. Wystarczy pomysł i gra w lotto. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i odkrywajcie moc wygrywania.
Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski.
Po reklamie.
Radio Wnet. Radio Wnet. Radio Wnet. Da-da-da-da.
Łukasz Jankowski został w studiu, a do studia wszedł Krzysztof Miklas, który tak się zastanawia, jak te słuchawki założyć na uszy. Jest, udało się. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. No, ze słuchawkami mam do czynienia dość długo, bo od 78 roku, kiedy zacząłem pracować w Polskim Radiu, a potem telewizji. Wtedy, te się gdzieś zaplątały.
Pamięta pan swoją pierwszą transmisję na żywo? Co to było?
Kiedy wszedłem do radia, mój szef Bogdan Tuszyński zapytał, czym się pan interesuje. Ja miałem piłką nożną, trochę grałem w piłkę. Nie był to wielki poziom, ale jakaś tam reprezentacja uniwersytetu.
No, taka skromność.
Skromność, tak, nie, bo to nie było nic wielkiego, taka zabawa bardziej. No ale okazało się, że te... Przepraszam, dyscypliny, takie jak piłka, czy lekkie atletyce, nie wspomnę, którą bardzo się zawsze interesowałem, ale wtedy w radiu był wielki Bogdan Tomaszewski i było dla mnie wielkim zaszczytem, jeśli mogłem mu tam pomóc, jakiś rezerw przygotować, coś takiego. Więc zostałem do podnoszenia ciężarów, do komentowania. I pierwsza moja transmisja to były, jak dobrze pamiętam, Mistrzostwa Europy w Belgradzie w 79 roku. No, ciężary nie są łatwe do komentowania, nigdy nie były, ale jeżeli się zrobi jakąś atmosferę, jeżeli się to ładnie opisze, barwnie, to też jest to podobne do słuchania.
Kto zaczyna od ciężarów, no już potrafi skomentować wszystko, bo rzeczywiście tam jest tylko ta sztanga i wyniesienie sztangi do góry. Poprosiłem Łukasza, żeby został w studio, żebyśmy spróbowali na żywo skomentować jego wychodzenie ze studia. W takim dramatyczny sposób podejmiemy się tej próby. Jak by to wyglądało? Łukasz Jankowski?
No, wysoki, przystojny mężczyzna. Bardzo przystojny mężczyzna. Znaczy, nie mnie oceniać urodę męską, ja bardziej oceniać urodę dam. Wstaję, tak, no jakiś 1,90 m blisko, biała koszula, czarny wąski krawat, taki modny, laptop pod ręką i właśnie opuszcza nas. Można tylko ubolewać, że nas opuszcza, bo być może miałby coś do dodania.
A my będziemy rozmawiać o tym, co zdarzyło się w Polskim Komitecie Olimpijskim. Były wybory, znamy nowego prezesa, ale czy znamy szczegóły w ogóle, co to jest ten Polski Komitet Olimpijski?
No, Polski Komitet Olimpijski zawiązał się, instytucja z bogatą tradycją, bo zawiązał się pod pierwszą nazwą Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich w 1919 roku, a więc to już jest dobrze ponad 100 lat temu, 104 dokładnie, na jesieni to było, w Krakowie. I miał na celu przygotowanie polskiej ekipy na Igrzyska Olimpijskie 1920 roku. No ale były ważniejsze sprawy, najazd bolszewików na Polskę i Polska na te Igrzyska wtedy nie pojechała do Antwerpii. Pojechała za to 4 lata później do Paryża. I tam mieliśmy już liczna ekipa dosyć do Paryża została wysłana, prawie 80 osób. I właściwie tak nosy były na kwintę spuszczone przez całe te Igrzyska, bo no, nie było osiągnięć jakichś takich znaczących. Dopiero ostatni dzień igrzysk, 27 lipca 24 roku, przyniósł 2 medale. No i to zdecydowanie poprawiło nastroje. Kolarze, czwórka kolarzy, srebrny medal w wyścigu torowym. Adam Królikiewicz, znakomity jeździec, fantastyczny jeździec. Brązowy medal w skakach przez przeszkody, choć powinien być srebrny, bo ten który zdobył srebrny Włoch, dostał pomoc nieregulaminową. Od jednego z fotoreporterów spadał z konia, ten mu pomógł się utrzymać w siedle. Dzisiaj byłby absolutnie zdyskwalifikowany. No ale dżentelmeństwo, fair play w tamtym czasie liczyło się o wiele bardziej niż teraz, gdzie sport goni za wynikiem, za pieniędzmi przede wszystkim. No, stał się bardzo, bardzo mocno zmerkantylizowany i to jest zupełnie inny sport niż ten 100 lat temu, który był takim sportem romantycznym. To były romantyczne olimpiady, to były romantyczne zawody, to było zupełnie, zupełnie co innego, ale wracać do tego trzeba. Ja często do tego w swoim cyklu telewizyjnym, w telewizji telewizji polskiej, właśnie wracam do tamtych postaci.
Ale teraz przejdźmy do tego, co się wydarzyło w ostatnią sobotę.
Wydarzyło się to, że konieczna była jednak zmiana na szczycie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
No, dlaczego?
Polski Komitet Olimpijski. No po prostu już poprzedni prezes Andrzej Kraśnicki, który trochę z przypadku jednak został pierwszym prezesem, bo to było po katastrofie, po zamachu smoleńskim, gdzie poprzedni prezes też był w tym samolocie. Został no, jak gdyby z konieczności prezesem i tak było aż do tego roku. A teraz no, już też po prostu jak gdyby troszeczkę się, brzydko mówiąc, sam poczuł się już zmęczony tą funkcją. Jednak to jest 13 lat sprawowania tej funkcji. No i poza tym do głosu zaczęli dochodzić w sporcie ludzie nowej generacji, młodzi ludzie i myślę, że to najwyższa pora jednak. To widać i w Ministerstwie Sportu, gdzie mamy ministra przecież niespełna 40-letniego, jego zastępczyni niewiele starsza, no dwaj pozostali, czy trzej pozostali panowie nieco starsi z większym bagażem doświadczeń i w PKL-u też ta zmiana pokoleń nastąpiła. Radosław Piesiewicz, 81 rocznik, a więc 42 lata, który był do tej pory bardzo sprawnym prezesem Polskiego Związku Koszykówki. No, kończył studia prawnicze na Warszawskim Uniwersytecie. No, urodził się 10 lat po tym, jak ja je skończyłem. Bardzo młody człowiek. I dobrał sobie, myślę, też ekipę taką, która powinna ten polski sport ruszyć jednak do przodu, dlatego że ostatnie kilkanaście lat w polskim sporcie za dobrze się nie działo w sensie wynikowym. Pamiętamy Igrzyska Olimpijskie w Atenach, 10 medali, kolejne znowu 10 medali. I tak z tych 10 medali nie mogliśmy na tych Igrzyskach Olimpijskich, letnich Igrzyskach, zimą było dużo lepiej. No, ale mieliśmy fenomenalne postacie. Najpierw Małysza, potem Justynę Kowalczyk, wreszcie fenomenalnego Kamila Stocha, 3 złote medale olimpijskie. To było coś niewiarygodnego, coś, w co trudno było wcześniej uwierzyć, bo przez cały wiek XX Polacy raptem zdobyli na zimowych igrzyskach tylko 3 medale.
No dobrze, ale co,
4,
ale
przepraszam,
co z tymi
4.
Medalami ma wspólnego PKOL?
PKOL ma to na samej nazwie, Polski Komitet Olimpijski.
No, ale
więc
to
jak
są
gdyby ma...
urzędnicy, którzy chodzą tak jak w eleganckich krawatach, ale co mają wspólnego ze sportem? Jak mogą się przełożyć ich działania na to, czy ktoś zdobywa, czy nie zdobywa medale?
No przede wszystkim zadanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest oczywiście przygotowanie takie organizacyjne do wszelkich występów, do występów zarówno na zimowych, jak i na letnich igrzyskach olimpijskich. I tutaj, jeśli chodzi o samo przygotowanie sportowe, no to rzecz jasna, polskie związki sportowe mają najwięcej, bo one przygotowują swoich zawodników w poszczególnych dyscyplinach sportu. Nad wszystkim jako ta czapa czuwa Ministerstwo Sportu, które ma wielki wpływ na działalność jednak tych związków sportowych poprzez to, że dysponuje budżetem i ten budżet dzieli na poszczególne związki sportowe.
Bo to jest tak, że budżet dostaje PKOL? Budżet
nie, PKOL musi sam raczej zadbać o swój budżet i PKOL...
Czyli zbierać,
tak,
czyli chodzi
tak,
z
tak,
kapeluszem do
tak,
rozmaitych...
No obecny prezes Radosław Piesiewicz, wybrany w minioną sobotę, obiecuje, że z 30 milionów do 300 milionów w ciągu kilku lat ten budżet powiększy, będzie miał duże pieniądze na przykład na nagrody dla sportowców, za osiągnięcia, na różnego rodzaju akcje promocyjne. No dosyć, tę działalność Polskiego Komitetu Olimpijskiego można oczywiście zdecydowanie rozszerzyć w porównaniu do tego, co teraz się działo. Wczoraj był wybór zarządu. No, dość szeroko poszedł nowy prezes, powiedzmy łaskawie, bo aż 10 wiceprezesów, ale poprzednio też było niewiele mniej. Z tym, że to są wszystko działacze, tam sportowców, czy byłych sportowców jest to jak na lekarstwo.
To złośliwie jest... można było powiedzieć, to w takim wiadomo na co te 300 milionów pójdzie w takim razie, skoro jest 10 wiceprezesów, a każdy, czy to no są
oni,
honorowe?
Oni pracują funkcje. Społecznie.
To
oni
są
tak,
naprawdę?
Oni pracują społecznie, tak. Prezes raczej etatowo już teraz, kiedyś też było społecznie, no ale kiedyś było tak jeszcze w czasach PRL-u i nieco później, że łączona była funkcja ministra sportu i prezesa PKOL-u,
I
więc nie można było...
Aleksander Kwaśniewski był.
Tak. Ja był jakby minister sportu.
A to mocno upolityczniona instytucja?
No wydaje mi się, że do tej pory była dość mocno upolityczniona.
A teraz?
Bardziej na lewo. Teraz chyba skręt lekki w w stronę centrum.
Czyli na prawo, tak mówiąc.
Bardziej, na pewno z tamtego punktu widzenia to na pewno bardziej na prawo. No tak zakulisowo to wytyka się Radosławowi Piesiewiczowi, że jest przyjacielem Jacka Sasina. No ale on mówi, ja, myśmy się przyjaźnili jeszcze zanim zostałem działaczem sportowym, więc to jest jakby nie wynika z tego, z jakiegoś koniunkturalizmu, tylko z tego, że znaliśmy się od dawna, no niemalże od dziecka. No ale oczywiście...
To tak jest w Polsce, ważne kogo się zna, prawda?
Tak, tak. No, często
to po
tak.
prostu.
Ale on się sprawdził jako... Ja osobiście nie znam pana prezesa, natomiast wiem od ludzi, którzy go dobrze znają, że bardzo się sprawdził, znakomicie się sprawdził jako prezes Polskiego Związku Koszykówki. Polska koszykówka bardzo zyskała podczas jego prezesury. Zresztą jego przyjacielem z tamtego czasu jest Marek Paus, który został z kolei sekretarzem generalnym związku. To jest oczywiście etatowa funkcja. I to jak gdyby moim zdaniem wróży dobrze, prawda? Bo z kolei Paus jest znakomitym prawnikiem. Jest jednym z nielicznych w Polsce specjalistów prawa sportowego. Jest członkiem Międzynarodowego Arbitrażu Sportowego, bardzo istotnej instytucji, która wiele spraw takich wątpliwych no, rozstrzyga na szczeblu międzynarodowym. No a to już jest wysoka pozycja jednak w świecie sportowym.
A czy na tym posiedzeniu wybierającym prezesa była jakaś wielka bitwa zakulisowa o to, kto zostanie prezesem? Czy to było raczej...
Nie, raczej to było wszystko już, no wydaje mi się, że jednak uzgodnione, można brzydko powiedzieć wcześniej. Wybór prezesa zdecydowanie na rzecz pana Piesiewicza, 138 głosów, jak dobrze pamiętam, przeciwko 24 głosom jego kontrkandydata, który wywodził się ze środowiska, no dość takiego jednak, powiedziałbym, marginesowego, bo z Polskiego Związku Sumo. Też prawnika, ale bardzo młodego człowieka, 29-letniego i ta wygrana była no przygniatająca, 138 do 204, no, to jednak mówi samo za siebie.
Sumo nie jest jakimś sportem narodowym polskim.
No na pewno nie, na pewno.
Chociaż taki komentarz do sumo byłby ciekawy.
No pewnie tak, chociaż myślę, że wydaje się, że tam się za wiele na tej masie sumo nie dzieje. Oglądałem parę razy, będąc w Japonii, kilka razy walki sumo, no to jednak to przepychanie na macie, w końcu kto kogo wypchnie, ten wygrywa. Ale Japończycy bardzo się tym ekscytują.
No ale to, bo to jest takie dramatyczne.
No jest trochę dramatu w tym, tak.
I tacy są bohaterami.
I choć ciekawa sprawa, choć oczywiście zdecydowana większość Japończyków, 99,9% to są ludzie szczupli, to ci od sumo, ja ich nazywam sumitami, to się przyjęło. To tutaj sobie poczytuję to, co ten pewien neologizm wprowadzony przeze mnie się przyjął. Nie tylko to zresztą. I u nas to jakoś na razie jeszcze nie ma specjalnie zbyt wielu kibiców, zbyt wielu fanów, jak to teraz się mówi, ale sporty japońskie powoli się przecież przedzierają, poczynając od judo, w ogóle do dalekowschodnie, japońskie, koreańskie przenikają do europejskiego sportu i mamy przecież już judo od dawna jest sportem olimpijskim.
I karate,
tak.
Zapytam się pana jeszcze na zakończenie naszej rozmowy. Znaczy tak, generalnie rzecz biorąc PKOL na dobrej drodze. Tak pan uważa?
No tak uważam. Uważam, że na dobre jest zdecydowanie odmłodzony. Całe w ogóle kierownictwo polskiego sportu jest zdecydowanie odmłodzone i ten powiew świeżości. Mam nadzieję, że są to ludzie nie tylko młodzi, ale przede wszystkim ambitni, którzy chcą czegoś dokonać, chcą pokazać, że polski sport może stać na dużo wyższym poziomie, ten polski sport wyczynowy, niż było to w ostatnich latach. A w ostatnich latach było niestety no kiepsko, mówiąc delikatnie.
Będziemy zdobywać medale olimpijskie, ale teraz szybko przeniesiemy się do Wrocławia. Krzysztof Kunert, Studio Wrocław. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry.
I dzisiaj w Studio Wrocław właściwie wielkie wydarzenie, bo kto będzie gościem?
Dziś w Studiu Wrocław gościem będzie wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.
O!
Właśnie, to O jest bardzo ważne, ponieważ na antenie naszego radia trwa tydzień książki i naszego gościa oczywiście zapytam, jaką książkę ostatnio przeczytał, ale to nie jedyny temat, który poruszę, albowiem coś się dzieje z Odrą. W zeszłym roku mieliśmy katastrofę ekologiczną. W tym roku służby właściwie są na miejscu cały czas. W tym roku ta złota alga znów się pojawiła. Czy grozi nam powtórka z rozrywki? Oby nie, no ale trzeba o tym rozmawiać, trzeba sprawę monitorować. To jeden temat. No może jeszcze zdradzę Państwu ten drugi, a mianowicie w Warszawie Państwo na Okęciu będziecie mieć tymczasowy paszport wyrobiony w 15 minut. Wrocław nie chce być gorszy. Czy również i my będziemy mogli last hope paszport mieć w 15 minut? To, o to również zapytam naszego gościa.
I to się okaże, to jeszcze ciebie zapytam, jaka jest twoja ulubiona książka? 30 sekund na odpowiedź.
A moja ulubiona książka ostatnio to wydana w Lwowie. Przygotowałem się, Krzysztofie, na to pytanie. W Lwowie w 1938 roku. Książka poświęcona słudze Bożej, siostrze, matce właściwie, matce Marii od Krzyża, Klarysce, lwowskiej Klarysce.
I znowu muszę to samo powiedzieć. O! O, Krzysztof Kunert już nie odpowiedział o godzinie, po godzinie 10 studio Wrocław. Krzysztofie, wszystkiego dobrego, a to samo pytanie o zadam Krzysztofowi Miklasowi.
Terzec Krzysztofów mamy na antenie.
Tak, tak, tak. Raz, dwa, trzy, czterech Krzysztofów dzisiaj w
programie, a w tej chwili trzech. No ja od dłuższego czasu raczej koncentruję się na z konieczności, na książkach, które kupuję, często na Allegro, czy gdzieś w różny sposób, dotyczących polskich sportowców, z tego względu, że właśnie robię ten cykl dla TVP Sport o wybitnych ludziach sportu, tych z przeszłości, mistrzach, no więc muszę zbierać tu materiał. To mi właściwie zajmuje cały mój czas. No, na przykład wyszły ostatnio dwie znakomite książki dotyczące Haliny Konopackiej, wielkiej mistrzyni, nie tylko mistrzyni dysku, nie tylko wielkiej damy polskiego międzywojnia, ale przecież bohaterki, która wspólnie z mężem Ignacym Matuszewskim wywoziła ten polski skarb we wrześniu 1939 roku. Bardzo wiele arcyciekawych historii, jeżeli się wgłębi w życiorysy niektórych tych ludzi, właśnie poprzez te książki, to widać, jacy to byli wielcy bohaterowie nie tylko polskiego sportu, ale w ogóle wielcy patrioci.
W miejscu, w którym siedział jeszcze niedawno Łukasz Jankowski, siedzi Małgorzata Klesz i też zapytamy Małgosiu, a twoja ulubiona książka to?
Bezsprzecznie Wilk stepowy Hermann Hesse.
Naprawdę?
Naprawdę.
No to smutna książka.
To piękna książka, to najpiękniejsza książka. Czytałam 3 w życiu. Nie no, żartuję. 4. Na pewno nie jest najsmutniejszą na świecie.
Ale bardzo dobrze. 3, 4. Krzysztof Miklas, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Małgorzata Klesz, za chwilę wiadomości.
Stronniczy tydzień. 7 dni z książką w Radio Wnet.
Wiadomości Wnet.
Punktualnie godzina 9, 25 dzień kwietnia. Małgorzata Kleszcz, zapraszam na Wiadomości Wnet. Mongolia to ważny partner z dużym potencjałem. Chcemy współpracować w przyszłości, mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z mongolskim prezydentem we wtorek w Ułan-Bator. Wcześniej prezydenci podpisali szereg umów o współpracy gospodarczej, między innymi w zakresie surowców naturalnych i nauki. Dzisiaj w południe odbędą się kolejne rozmowy z wiceszefem Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem w sprawie problemu nadmiernego importu rolnego z Ukrainy, postulatów ze strony ministrów rolnictwa dotkniętych nim państw Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier przybywa. Polski minister rolnictwa zapewnił, że zalegające w silosach polskie zboże wyjedzie z kraju. Przygotowane są już zagraniczne kontrakty, które mają pomóc naszym rolnikom w eksporcie. Sprawę tę komentował w poranku w net minister infrastruktury Marek Grubarczyk.
Jeśli chodzi o teraz o potencjał wywozowy, no my szacujemy to na około miliona ton miesięcznie w zakresie transportu w możliwości wywozowych w portach i myślę, że to jest w 100% wystarczające w ramach oczywiście obecnych potrzeb.
Mówił minister infrastruktury Marek Grubarczyk, a całej rozmowy można oczywiście wysłuchać na wnet.fm. Postępy Rosjan w Bachmucie zostały zatrzymane. Rosjanie kontynuowali ataki naziemne w mieście i wokół niego, ale w ciągu ostatnich dwóch dni nie osiągnęli żadnych zdobyczy terytorialnych, informuje Instytut Studiów nad Wojną ISW. Rosja przewodniczy rotacyjnie w kwietniu Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Poniedziałkową sesją w nocy polskiego czasu kierował przybyły z Moskwy szef MSZ Siergiej Ławrow. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi drogę naprzód, mającą na celu poprawę i rozszerzenie umowy umożliwiającej bezpieczny eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, przekazał rzecznik ONZ. Guterres przedstawił swoją propozycję w liście, o którego dostarczenie prezydentowi Rosji poprosił ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Polityk przekazał, że Kreml przyjrzy się propozycji. Infrastruktura krytyczna Unii Europejskiej jest zagrożona, a Unia Europejska współpracuje z NATO nad programem testów warunków skrajnych, aby przygotować się na najgorszy scenariusz, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Większość z kilkunastu polskich obywateli, którzy byli w Sudanie, jest już poza granicami tego kraju w Europie, powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w poniedziałek po zakończeniu posiedzenia unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. We wtorek przy okazji posiedzenia Rady Europy w Strasburgu odbędzie się debata dotycząca sprawiedliwego zadośćuczynienia oraz dostępu do sądu dla wszystkich ofiar agresji niemieckiej w czasie II wojny światowej, powiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Papież Franciszek w tym tygodniu rozpocznie trzydniową pielgrzymkę na Węgrzech. Po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji Franciszek będzie tak blisko Ukrainy, w kraju z nią graniczącym. Przed dzień wyjazdu spotka się z premierem Ukrainy. I zapraszam Państwa na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Nocne i poranne przymrozki spodziewane są w całym kraju. Ich przyczyną będzie spływ powietrza pochodzenia arktycznego z północy i północnego wschodu. Spadek temperatury będzie szczególnie odczuwalny w centrum i na zachodzie kraju, gdzie temperatura nie przekroczy 13 stopni Celsjusza. Najcieplejszym regionem kraju pozostanie Podlasie, gdzie temperatura ustabilizuje się na poziomie 18 stopni Celsjusza. Najzimniej zaś będzie na terenach podgórskich do 6 stopni. Na terenach podgórskich Karpat może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. W wysokich partiach gór, zwłaszcza w Tatrach, spadnie śnieg. Przybędzie go nawet do 15.